Witam Was serdecznie. Ponoć, żeby się dobrze poznać, trzeba beczkę soli zjeść, a zjedliśmy wczoraj tylko jeden obiad.
Za mało.
Za mało trochę było. Akurat. Modliłem się o słowo dla Was, chociaż tak nie byłem pewny, czy dzisiaj będę tu jeszcze z Wami, gdyż już ponad 2 tygodnie jestem poza domem. I żeby moje małżeństwo ratować, muszę wracać do domu. Wszędzie dobrze, w domu jest najlepiej. Ale słowo Bóg mi dał już ponad 2 tygodnie temu i chodziłem z tym słowem na ten czas dla Was. Jest to, myślę, słowo, może być długie, krótkie, różnie głoszę, ale słowo, myślę, ważne. Ewangelia Jana, ostatni rozdział, czyli 21, 15 rozdziałów pierwszych. No tak, chcę Wam coś powiedzieć jeszcze, zanim przeczytam. Czuję się tu jak w domu i wiecie, i czuję się dobrze. Wiecie dlaczego? Bo byłem niedawno w pewnym kościele i jeden pastor tego kościoła mi powiedział tak. Wiesz, ja to nie lubię, kiedy w jednym stadzie jest 2 samców alfa. I sobie pomyślałem, ale zastraszony facet. Po prostu boi się konkurencji. I u was tego nie ma. Macie dużo swobody i dlatego każdy może czuć się dobrze. Niestety nie wszędzie tak jest. Myślę, że jest dużo do zrobienia, żeby tak było. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i 2 inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie, a on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo mieli niedaleko do lądu, mieli mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus, paś owieczki moje. Jak Jezus się ukazał, to już jeden z ostatnich razów na ziemi uczniom. Jaką wybrał scenerię i dlaczego akurat nie do nich tam przyszedł. Albo możemy zadać pytanie, czy Jezus łatwo odrzuca? Czy nasze błędy nas dyskwalifikują? Bo tu jest powiedziane, że popełniali błędy. Tak, oni nie mieli się rozchodzić z Jerozolimy, oni mieli oczekiwać nastąpienia Ducha Świętego, oni mieli się zastanawiać, oni mieli się modlić, ale byli zniecierpliwieni, byli zranieni. Dzisiaj tak wielu ludzi w kościele mówi, jesteśmy zranieni. Ja, wiecie, też jestem zraniony. Mój tato mnie bił czasami i to tak bił, że pamiętam. Czyli to nie było takie głaskanie. Musiałem ciężko pracować, kiedy inni pracowali czy grali w piłkę. Ja nie umiem do dzisiaj grać w piłkę, bo kiedy koledzy grali w piłkę, ja musiałem zasuwać na polu i to tak, że mi krew z rąk ciekła. Zniszczyłem sobie kręgosłup, nosząc ciężkie rzeczy na gospodarstwie. Bóg musiał mnie uzdrowić. Jak nie, to dzisiaj już bym był na wózku inwalidzkim. I mógłbym powiedzieć wiele różnych rzeczy. Kiedy się nawróciłem rodzicom i zacząłem głosić Ewangelię, rodzice mnie z domu wygonili. Cała rodzina się ode mnie odwróciła. O mnie źle mówiono. Zostałem odseparowany. A w kościele, kiedy przyszedłem, się nawróciwszy, zostałem pastorem, miałem burzę za burzą. Dlatego, że głosiłem Ewangelię, powiedziałem, nie ugnę się przed tradycją zielonoświątkową czy jakąkolwiek inną. Będę głosił tak, jak to rozumiem. Albo mnie wyrzucicie z pastorstwa. Więc dostałem z jednej strony i z drugiej strony. Wcale nie było mi łatwo. Ale nie obnoszę się ze swoim zranieniem. Tak? Bo Bóg to załatwia. I po prostu, kiedy jest potrzeba, klękamy w domu, modlimy się. Opowiem wam historię. Kiedyś czułem się źle. A zawsze modlimy się, jak dzieci są z nami w domu, to my się modlimy razem wieczorem. I to głośno. Czyli po kolei, a później ja zakańczam. Głowa domu. No i czułem się źle i powiedziałem, pomodlimy się dzisiaj wcześniej, bo czuję się źle, muszę się położyć, bo mnie tam jakieś rzeczy dopadły. I modlimy się i skończyliśmy modlitwę, a mój syn nie wstaje z kolan. Miał wtedy, nie wiem, może 17 lat. I mówi do mnie, czy czujesz się lepiej? Ja mówię, nie. A on wstał, przyszedł, położył na mnie ręce i zaczął się o mnie modlić. I ja się zdenerwowałem, jak ja się zdenerwowałem wtedy. Nawet mnie nie zapytał. Po prostu przyszedł i położył na mnie ręce. Co on sobie myśli? Ale nie dałem sobie, myślałem, że nie dałem po sobie poznać, tak schyliłem głowę i on skończył modlitwę. Ja wstałem, mówię, Dawid, fajnie, że się o mnie pomodliłeś. A on tak na mnie patrzy, mówi, trele morele. Ty wcale tego nie przyjąłeś. Jak chcesz być chory, to sobie bądź. Wielki pastor. Ale jak chcesz być zdrowy, to ty musisz naprawdę przyjąć tę modlitwę. I poczułem się bardzo źle, bo miał rację. Bo nie tylko, że się na niego oburzyłem, ale ja tej modlitwy w ogóle nie przyjąłem. Więc powiedziałem, Dawid, masz rację. Ciężko mi się przyznać, ale ja chcę, żebyś się o mnie pomodlił. On mówi, no to klękaj. Więc uklęknąłem i on włożył na mnie ręce i zostałem uzdrowiony. Drodzy, Bóg uczy nas różnych rzeczy. Nie jesteśmy jedynozbawczy. I każdy z nas, najbardziej używany i najbardziej namaszczony, potrzebuje kogoś, kto by się o niego modlił. Tak? Przed kim by schylił głowę, przed kim by był pokorny, bo Bóg daje pokornym, tak? I tym, którzy pragną. I to powoduje, że Kościół jest taki super. Więc, drodzy, ci uczniowie nie do końca zdali egzamin. Tak by się wydawało, tak? Poszli łowić ryby. Zamiast coś innego, duchowego, to poszli łowić ryby. Odstresować się, nie wiem co tam jeszcze. Może zdobyć pieniądze jakieś. Ale całą noc łowili i nic nie złowili, tak? Wysiłek poszedł na marne. Całą noc. To nie jest takie proste zarzucać sieci i wyciągać, ponieważ sieć czy lina namoczona jest szorstka i rani dłonie. Nie wiem, czy wtedy rękawiczki były. Się żeglarze rękawiczki ubierają, a wtedy nie wiem. Więc naprawdę się napracowali i nic nie złowili. A kiedy czytam tą historię, to widzę, że ta historia się powtarza. Pamiętacie? Za pierwszym razem co Piotr usłyszał? Kto pamięta? Od tej pory ludzi będziesz łowił. Tak? Nie martw się, Piotrze. Od tej pory... A co Piotr powiedział Jezusowi wcześniej? Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, bo ja w ci w ogóle nie uwierzyłem. I też mu Jezus kazał wypłynąć na głębie, zarzucić sieci po prawej stronie i też złowili tyle, że dwie łodzie napełnili. Ale on wiedział, że coś w nim nie było tak. On wiedział, że potrzebuje przed Panem się uniżyć, bo nie zaufał. Niby ufał, a nie ufał. Więc klęknął i powiedział: Boże, grzeszny jestem, odejdź ode mnie. A Jezus mówi: Piotrze, ludzi łowić będziesz od tej pory. Zostaw to wszystko, to nie jest dla ciebie. Ale ciężko nam zostawić rzeczy, które, do których przywykliśmy. Całe życie to robiliśmy. Przywykliśmy. To jest nasze źródło dochodu albo nasze źródło pewności, stabilności. I nagle mamy to oddać. Więc znowu Piotr zaczyna łowić ryby. Łowił ludzi, a teraz łowi ryby. I Pan Jezus stanął i nie mówił: ty łotrze. Ja tak nie czytam, prawda? I nie mówił: ty grzeszny człowieku. Już ci raz powiedziałem i nie słyszałeś, a przecież napisane jest, raz Bóg powie, a ja dwa razy słyszałem, tak? Dlaczego nie słyszałeś? Dlaczego nie zrozumiałeś? Nie powiedział mu. Tylko powiedział: dziateczki. Delikatnie się do nich zwrócił. Macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie, nic nie złowiliśmy, ciężko pracowaliśmy. I wy wprawdzie macie jakieś sukcesy, ale ja chcę wam powiedzieć, jeszcze nie złowiliście. Jeszcze nie. Bo to nie chodzi o to, żeby nałapać ryb, tylko chodzi o to, żeby było to, co Bóg chce, tak? A ma być 153 duże ryby. A ponoć w Kielcach są bogaci ludzie. No? I ktoś do nich musi dotrzeć. I oni muszą znać Boga. I Bóg musi ruszyć ich portfele. Bo Bóg potrzebuje środków na ewangelizację. Więc oni złowili nie byle jakie ryby, tak? Ja nie myślę, że Bóg gardzi jakąkolwiek rybą, ale w tym przypadku chodziło o to, żeby zarzuciwszy sieć, wyciągnąć grube ryby. Tak? Wcześniej różne ryby łowili, to było ok, a teraz mają złowić grube ryby. I to jest mnie fascynuje, tak? Dlatego Jezus przyszedł i nie krzyczał na nich. Bo on rozumiał ułomną naturę człowieka. Zadziwiające jest tylko to, że Piotr nie rozpoznał Jezusa, chociaż sytuacja się powtórzyła. Zupełnie go nie poznał. Więc dopiero Jan mu mówi: Piotrze, to Pan. I on się zaczyna przyodziewać. Drodzy, więc powiem tak. Wy jesteście proroczym kościołem. Ale czasami proroczy ludzie mają tendencję do dominacji. Bo wiedzą, bo słyszą. I wychodzi na to, że są bardziej duchowi, bo wiedzą, jaka jest Boża wola. Ale nie oni są najważniejsi. Tak? Piotr nie słyszał, Piotr nie rozumiał, ale to nie do Jana Pan Jezus powiedział: paś owieczki moje, tylko do kogo? Do Piotra. Tak? A on przecież nie rozumiał. A jemu koło uszu przeleciało. Jemu trzeba było podpowiedzieć. Ale Piotr miał coś szczególnego. To nie Jan poszedł do Korneliusza, tylko Piotr. Tak? I od tej pory zaczyna się Ewangelia szerzyć. Poza judaizmem. Coś cudownego zrobił. Pan Jezus, kiedy wybiera kogoś, to się nie myli. On zna serce człowieka i zna jego przeznaczenie, nawet jeżeli nam się wydaje, że on jest drętwy i nie rozumie. To z pozoru. Bo Bóg, powołując człowieka, obdarowuje go, przygotowuje go. Ale do takiego człowieka też, którego przygotowuje i obdarowuje, zwraca się od czasu do czasu z pytaniem, tak żeby mu tylko przypomnieć, tak? Ponoć powtórka jest matką nauki, tak? Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Tak? Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Popatrzcie, on nie pyta, czy jesteś doskonały. On nie pyta, czy nie zrobiłeś błędu. On nie pyta, czy chcesz mi służyć. On pyta, czy ty mnie miłujesz. Bo wymiar miłości jest ponad wszystko, tak? Bo jeżeli człowiek miłuje, to potrafi życie swoje w ofierze złożyć. Bez miłości człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Jeżeli człowiek miłuje, to zrezygnuje z różnych rzeczy, tak? Jeżeli człowiek miłuje, różnie można do rzeczy podchodzić. Więc ktoś tu powiedział, że się nie chwali. Ja się też nie będę chwalił, ale powiem, tak? Nie wiem, jak to brzmi, ale sorry. Gdzie... Wczoraj już powiedziałem na spotkaniu liderów, że pochodzę z biednej rodziny. Znaczy z biednej, dlatego że moi rodzice mieli różne perturbacje związane z rodziną, więc mój ojciec był zaradny, tylko że sytuacja rodzinna taka była. Więc mógłbym mieć taki niedosyt pieniędzy, bo mi ciągle brakowało. Tak? Ale kiedy ożeniłem się z moją żoną, teściowie kupili nam, to był rok 80, kiedy nam kupili, przepraszam, 78, kiedy nam kupili duże mieszkanie, prawie 100-metrowe, 80 parę metrów, w mieście wojewódzkim i mogliśmy lokalizację wybrać, bo to była komuna, ludzie tylko mieli spółdzielcze i myśmy mogli wybrać sobie lokalizację. Piętro, gdzie ludzie czekali, czy spółdzielnie czekały na pieniądze. I teściowie przepisali nam już aktem notarialnym to mieszkanie, którego jeszcze fizycznie nie mieliśmy, musieliśmy go wybrać. I my z żoną modliliśmy się i nie mieliśmy żadnego słowa, mieliśmy przekonanie, że Bóg nie tylko miasta zbawia, ale i wioski. I myśmy zrezygnowali z tego mieszkania. I zamieniliśmy je na spółdzielcze, bo w mojej miejscowości to jest duża wieś gminna, jest spółdzielnia mieszkaniowa i zamieniliśmy na spółdzielcze. Wycofaliśmy te pieniądze, przyszła dewaluacja i myśmy za te pieniądze, które wyciągnęliśmy z tego mieszkania, kupiliśmy pralkę automatyczną i coś tam jeszcze. I teściowie do dzisiaj mi pamiętają, że zmarnowaliśmy dorobek ich życia. Ale dopiero po jakimś czasie teściowa miała słowo, nie zrobił twój zięć tego nierozsądnie. Ja go chciałem przeczołgać, ja go chciałem nauczyć. On musiał poznać, co to znaczy rezygnować z czegoś. I myśmy zrezygnowali. I wiecie, co mnie najbardziej bolało? Założyłem tam kościół, prowadziłem go 4 lata, później przyszedł po mnie człowiek, który... Poproszono mnie, żebym przeszedł do innego kościoła, więc tam pastorowałem 12 lat później. I ten człowiek popastorował, nie wiem, 4 lata i kościół się rozpadł. Po prostu powiedziałem, Boże, jaki sens. To ja mieszkanie zostawiłem, później mieszkałem, do dzisiaj, do niedawna mieszkaliśmy na 40 paru metrach kwadratowych. Pokój podzieliliśmy deskami na pół, żeby dziewczynka miała osobno, a chłopcy osobno. Wcale komfortowo nie było. Kiedy przyjeżdżali do nas goście, to myśmy spali na podłodze, oni na naszym łóżku. I nie było komfortowo. I dzieci powiedziały, że się klaustrofobii nabawiły w naszym domu. Tak? Ale... Chcę wam powiedzieć, nie żałowałem. Było mi przykro przez moment. Powiedziałem, Boże, dlaczego mi kazałeś to zrobić? Albo dlaczego wdałeś to, dałeś to do mojego serca? I usłyszałem odpowiedź, a czy ty mnie miłujesz? Nie było odpowiedzi, czy dobrze, czy źle, tylko czy ty mnie miłujesz? Powiedziałem, miłuję. Pan mówi, to nie pytaj. Jak miłujesz, to nie pytaj. I tyle. A później powiedziałem, Boże, kocham mój kościół, a Bóg powiedział i zrezygnuję z pastorowania. Powiedziałem, to jest za dużo. Pieniądze mogę ci dać, ale pastorstwa nie oddam. A? Ale Bóg powiedział, oddasz. I oddałem pastorstwo. A później Bóg powiedział i zrezygnuję z zawodu. A ja lubię swój zawód. Jestem weterynarzem. Jak biorę skalpel, to do dzisiaj to mam, to mi się oczy jarzą. Tak? Macie tu anestezjologa, byśmy współdziałali. Więc. I Bóg powiedział, zostawisz swój zawód. Powiedziałem, to jest głupie. 10 lat się uczyłem, żeby być weterynarzem. Dlaczego mam rezygnować? Pan powiedział, bo na pełny etat będziesz dla mnie pracował. Ja powiedziałem, a gdzie pensja? Pan powiedział, kupuj darmo. Bo jeżeli dostajesz coś za coś, tak? A tu rezygnujesz i tak masz, ale nie masz to wymiernego, bo nie wiesz ile. Kiedy? Czy zdąży Bóg na czas, czy się spóźni, tak? I zawsze było pytanie, czy ty mnie miłujesz. Więc kiedy czytam to miejsce, to rozumiem, co Jezus chciał powiedzieć Piotrowi. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Bo wiecie, jak się ta opowiastka kończy? Kiedy byłeś młody, chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale kiedy się zestarzejesz? Tak? Trudna sprawa. I powiedziane jest, dał mu znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Czyli wcale go nie głaskał. Powiedział mu prawdę. I Piotr mógł zrezygnować, mógł powiedzieć, Panie, od mojego życia, tak? Możesz mi zabrać to, 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 ale życia nie, bo mam jeszcze żonę i teściową, tak? No teściowa najważniejsza, bo tak a propos, wiecie dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa? Tak? Nie, bo uzdrowił mu teściową. Przepraszam, sam już teściem jestem. Ale drodzy, Piotr nie zareagował w ten sposób. Czy to znaczy, że Piotr był silny? Nie. On był ekstrowertykiem, ale on nie był taki silny. Paweł, myślę, był silniejszy. A Piotr, kiedy przyszli Żydzi, a on jadł z poganami, pamiętacie? On się zaparł, uciekł, Barnabę jeszcze w to wciągnął i Paweł do niego mówi, ty obłudniku jeden. Tak? Więc Paweł musiał go ganić, bo Piotr się bał. Był człowiekiem, który miał pewne fobie. Ale to go wcale nie przekreśliło. Nigdy Bóg mu tego nie wypomniał. Nigdy. Miłował jego serce, bo Piotr miłował Pana Jezusa. Więc pójdźmy dalej za tym. Ja sprawdzałem to w oryginale, więc to jest prawda. Wprawdzie kiepsko czytam po grecku, ale po literce poskładam. Mam grecki Nowy Testament w domu. Jezus pyta się Piotra, Piotrze, czy ty mnie agapę? A Piotr mu odpowiada, Panie, ja ciebie fileo. Inny rodzaj miłości. Żadne agapę. My agapę będziemy mieli tam później. Nie wiem, czy pełne. Zobaczymy, czy się najemy. Agapę to jest najwyższy rodzaj miłości. Więc Jezus, zwracając się do Piotra, czy ty mnie agapę, podawał mu poprzeczkę, do której musi dorosnąć. Ale Piotr szczerze mu odpowiada, ja ciebie tylko fileo. I to go wcale nie przekreśliło, tak? Trzy razy się go pytał i trzy razy dostał taką samą odpowiedź i Piotr zapłakał. Powiedział, nie mogę na razie więcej. Nie umiem więcej. Nie umiem. I za każdym razem, chociaż było mu przykro, słyszał, paś owieczki moje, nie rezygnuj. Nie zaliczaj depresji. Nie opuszczaj głowy. Będę stał za tobą. Będę cię błogosławił. Będę cię wspierał. Bo ty mnie miłujesz. A później, kiedy jego miłość urosła do agape, Piotr mógł oddać Bogu chwałę przez swoją śmierć. Uwielbił Boga w ten sposób. Nie zaparł się już go. Poszedł zdecydowanie. Tak jak pisze w swoim liście, niedługo rozstanę się i Paweł też to pisze i ja niedługo się rozstanę. Oni się nie bali, oni oczekiwali. A dlaczego Paweł tak tęsknił, żeby się rozstać? Och, nie wiem, co już lepsze. Czy żyć, czy umrzeć? Wolałbym wyjść z tego ciała i zamieszkać już u Pana. Dlaczego? Bo napisał o sobie, znam człowieka, czy w ciele to było, czy poza ciałem, nie wiem, który popadł w zachwycenie i był w trzecim niebie. Więc jeżeli człowiek był tam i widział, to inaczej na to patrzy, tak? Mój tato przeżył śmierć kliniczną. Modliłem się w duchu, w domu, został wskrzeszony z martwych. I wiecie, co mi powiedział? Kiedy usłyszał od Boga słowo wracaj i zobaczył swoje ciało, to powiedział, zawsze myślałem, że jestem przystojny. A ono takie wstrętne, nie chciało mi się wracać. Powiedziałem, Boże, ono jest wstrętne. To nam się wydaje, że tak, jak makijaż, oko zrobimy, coś tam. Pewnie Mi się to podoba.
Ale kiedy patrzymy z innego wymiaru, to i tak to jest wstrętne. Bo to jest przemijające, to jest tylko namiot, tak? A dom dopiero czeka, trwały na wieki. Więc drodzy, chcę wam powiedzieć, żebyście dobrze rozsądzali i rozróżniali. Bo przychodzi czas prawdziwego połowu. I nie może być tak, że powiecie, tu nawaliliśmy i tu nam się nie udało i to nie zafunkcjonowało. Wiecie, kiedy zostałem pastorem w drugim zborze, zacząłem, przyszedłem, kościół liczył około 30 osób. I miałem dobrą opinię. Starsi kościoła na mnie dobrze patrzyli. Powiedzieli, rzutki młody człowiek, tak, wykształcony, halleluja i do przodu. I po 2 latach, kiedy mnie zapytali, ile masz ludzi w kościele, powiedziałem 22. A później było już 18. I po prostu było mi coraz nie bardzo. I kiedy stanąłem przed Bogiem i robiłem wszystko, po prostu jeździłem na konferencje, modliłem się, pościłem. No wszystko, co można było robić, robiłem. I nie działało. Po prostu ja już osądzałem samego siebie. Czy ja źle głoszę, czy mam złe poglądy, a może motywacje złe. No różne rzeczy. Ale to i tak mi nie pomagało. Tak? I kiedyś tak byłem w kaplicy sam, ludzie już sobie poszli do domu, ja się zamknąłem i powiedziałem, Panie Boże, ja nie wiem, nie chce mi się jeść, nie chce mi się żyć. To jakaś pomyłka. Może ja jestem tylko weterynarzem. Weź kogoś po szkole biblijnej, niech przyjdzie tu, ja go będę błogosławił. Po co mi to? A Pan do mnie mówi takim, czasami nie lubię, jak On do mnie tak mówi. Tak się uśmiecha, jak ojciec z politowaniem nad dzieckiem. Wiecie, to po prostu tak patrzy, jakbym był, nie wiem. Tak, właśnie. I ja mówię, Panie, no. A On mówi do mnie, zdenerwowany jesteś. Powiedziałem, Panie, no jasne. A On do mnie mówi, to dobrze, to masz łaskę. To jeszcze wprawdzie nie ten czas, ale ze względu na to, że jesteś w takim stanie, masz łaskę. Przyjdzie do ciebie, nie, będzie zbierał to, czego nie zasiałeś i to, nad czym nie pracowałeś. I ja tak mówię do Boga, Panie Boże, Ty się pomyliłeś. Cały Prudnik zewangelizowaliśmy. Robiliśmy różne rzeczy i wszyscy o nas już wiedzą. Pan powiedział, nie dyskutuj. To, nad czym nie pracowaliście, to dostaniesz. Powiedziałem, ciekawe. Pojechałem do domu, za 2 tygodnie przyjeżdżam wcześniej. Mieliśmy taki posynagogalny obiekt. Odremontowaliśmy piękny. I chodzę tam przed kaplicą, coś robię. I patrzę, idzie taka para i się pyta mnie, a kiedy kościół jest otwarty? Ja mówię, w zasadzie za chwilę zaczynamy nabożeństwo. A my możemy przyjść? Ja mówię, możecie przyjść. A skąd wy jesteście? A my mieszkamy niedaleko miasta i my jesteśmy już nawróceni. Ja mówię, nawróceni jesteście? Ja o tym nic nie wiem. A oni mówią, tak, bo my się pojechali do Rzeszowa, bo mam tam brata i on nam zwiastował Ewangelię. Myśmy się nawrócili, myśmy przyjechali i my już od miesiąca szukamy tu kościoła. I teraz idziemy, patrzymy, jest napis. Czy my możemy przyjść? Wiecie, 7 osób tak przyszło. Ktoś się nawrócił w domu, myjąc naczynia, ktoś inny słuchając radia. Nikomu z nich nie głosiliśmy Ewangelii. I nagle zrozumiałem, że po prostu Bóg jest rewelacyjny. Że On ma tych ludzi w tym mieście i ci ludzie przyjdą, ale to musi być odpowiedni czas, tak? Więc byłem zachęcony i znowu mogłem służyć w entuzjazmie dla Boga. A kiedy brakowało mi pieniędzy, kiedy już tak obliczyłem, że brakuje mi 500 zł do końca miesiąca, powiedziałem, Panie, powiedziałeś, że mam darmo kupować, ale już nie widzę źródła, z którego mógłbym wziąć. Tak? Więc skąd? Na zeszyt. Na krechę. I nagle w nocy wracamy o 11 z jakiejś usługi z żoną i tylko weszliśmy do mieszkania, na trzecim piętrze mieszkałem, domofon dzwoni. Ktoś dzwoni z dołu takim płaczliwym głosem. Pastorze, czy pastor jest w domu? Ja mówię, no właśnie wszedłem. A czy ja na chwilę mogę? Mówię, no to przyjdź. Przyjechał facet, 100 kilometrów od nas mieszka i mówi tak. Pastorze, nie obrazisz się? Ja mówię, jeszcze nie wiem. Powiedz, o co chodzi. A on do mnie, przywiozłem ci pieniądze. A ja z Bogiem miałem taki bój i powiedziałem, Panie, brakuje mi 500 zł, ja chcę 500 zł, żeby dotrwać do końca miesiąca. I on tak stoi, a ja mówię do niego, ile? I on po prostu był zaskoczony. Wyciągnął kopertę i mówi tak, nie dał mi jeszcze tej koperty i mówi tak, bo to było tak. Ja tu jestem już trzeci raz. Tydzień temu usłyszałem, jedź do Ryszarda, bo on mnie gdzieś tam, ja go nie znałem, ale on mnie znał. Jedź do Ryszarda i daj mu 500 zł. A ja mu wtedy powiedziałem, Panie, ja mam budowę i mam długi, dam mu 200. I przyjechałem i ciebie nie było w domu. Więc pojechał, czekał, pojechał. Nikogo w domu nie było. I przyjechał drugi raz, jechał i mówi, Bóg go znowu wysłał, mówi, Panie, dam mu 300. I znowu pocałował klamkę i pojechał. I mówi, teraz jadę i powiedziałem do Boga, Boże, 400. A Bóg mówi, znowu pocałujesz klamkę. No. Słuchajcie, przecież mogło nas coś zatrzymać gdzieś. Myśmy przyjechali, on przyjechał. On myślał, że jak późno w nocy przyjedzie, to nas zastanie. A to figę z makiem. Można się pomylić. I powiedział, dojeżdżając tu powiedziałem, Boże, dam mu 500. Jest 500. Powiedziałem, to jest od Boga, biorę. No właśnie. Więc powiem wam, Bóg jest naprawdę wierny i doświadczyłem tego, że On się nie myli i nie kłamie. Że możemy Mu spokojnie zaufać. Albo przyjechałem na nabożeństwo maluchem, jeszcze jeździłem maluchem i postawiłem samochód przed kaplicą w Nysie, już do Nysy przyjechaliśmy i wychodzimy z nabożeństwa, kupiłem córce jakieś tam zakupy i dla nas zakupy. Ktoś otworzył malucha, nie wiem jak otworzył, otworzył bagażnik, wypędzlował nam cały samochód. I myślę sobie, no trudno, pobłogosławiłem tego człowieka, musieliśmy nowe zakupy zrobić. Ale za jakiś czas, już jeździłem, Renault Laguna miałem samochód, dostałem go od pana i jeździłem nim. I było gorąco, więc nie miał klimatyzacji, więc otworzyłem okna. I poszedłem na nabożeństwo. I siedzę i myślę, przecież nie zamknąłem okien. Wszystkie okna opuszczone. I niektóre także widać, że są opuszczone, bo czasami jak szyba całkiem zejdzie, to niektórzy myślą, że taki czysty samochód. Ale jak lekko ci wystaje, to widać, że... I jest uwielbienie. I ja mówię do żony, poczekaj chwilę, ja wyjdę. I słyszę, a Bóg mi mówi, nie wychodź. Ja mówię, Panie, samochód nie zamknięty. A niedawno mnie okradli, malucha. Tu kradną. A Bóg mi mówi, a po co przyszedłeś tutaj? Ja mówię, żeby wielbić ciebie. No to wielb. Uwielbiaj. Ale samochód mam otwarty. Jak mam uwielbiać, jak samochód mam otwarty? A po co tu przyszedłeś? 3 razy mnie o to pytał. I 3 razy mu to odpowiedziałem. Słuchajcie, w samochodzie było dużo różnych rzeczy. Nie były schowane w bagażniku, leżały na kanapach. Samochód otwarty to jest miejsce, gdzie kupę ludzi przechodzi. Nic nie zginęło. I Bóg powiedział, będę pilnował twojego samochodu. Czemu ty się martwisz? Drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że takiej wiary Bóg od was oczekuje. Bo przychodzi czas szczególny, kiedy On da wam złowić dużo ryb. Dużych ryb. I sieć się nie porwie, czyli nie będzie podziału w kościele, tak? Nikt nie odejdzie. Nikt nie będzie zraniony tym. To wszystko będzie służyć. I On nie wypomni wam błędów, a wy nie będziecie nikogo nazywać nieduchowym, tak? Bo proroczy nie jest wcale lepszy od pasterza czy nauczyciela. Nie jest lepszy. Potrzebny jest i ten, i ten. Więc drodzy, takie krótkie słowo chciałem wam powiedzieć. Że Bóg jest dobry, że przychodzi większa łaska niż była, że nawet jak błąd powtarzasz, to On się na ciebie nie gniewa, ale przychodzi i jeszcze ci przygotuje rybę i chlebek, tak? I cię pobłogosławi i przypomni, a później przyjdzie wylanie Ducha Świętego, a później przyjdzie jeszcze jedno wylanie Ducha Świętego i miejsce się zaczęło się, tak? a później to już granic nie będzie. Tak? Wszędzie będziemy głosić, nie tylko w Polsce. I niech was tak Bóg Wszechmogący błogosławi.